11 minut po godzinie 21.
Science. Radiowe odkrycia.
Justyna Piekło, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na spotkanie z wiedzą, nauką i nowymi technologiami. To wydanie Science poświęcimy różnym wątkom naukowym. Zaczniemy od przeglądu informacji wydobytych z zacisza laboratoriów. Następnie skupimy się na dziedzinie nauki, jaką jest toksykologia. O specyfice badań toksykologicznych i aktualnych wyzwaniach porozmawiamy z ekspertem w tej dziedzinie. Gościem programu będzie doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Kamil Jurowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz profesor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. W audycji omówimy też hybrydowe kompozyty polimerowe do szybkiego prototypowania. Więcej szczegółów w rozmowie z dr inżynier Katarzyną Bulandą z Katedry Kompozytów Polimerowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W Science będziemy także poszukiwać wody w kosmosie. Tym razem udamy się w podróż na księżyc Saturna Enceladus. Na naukową rozgrzewkę mamy dla Państwa zestaw informacji o najnowszych badaniach naukowych i technologiach. Szczegóły przedstawi Szymon Taranda.
Cyberflash.
Zespoły badawcze z Narodowego Laboratorium Lawrence'a i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley opracowały nową, alternatywną do obecnie stosowanej w milionach chłodziarek, lodówek i podobnych urządzeń na świecie metodę chłodzenia wykorzystującą zjawisko zmiany fazowej do obniżania temperatury w chłodzonym środowisku, donosi serwis młodytechnik.pl. W publikacji na temat ich badań, która ukazała się w Science, nazywają to chłodzeniem lub mrożeniem jonokalorycznym. Nowa technika wykorzystuje zjawisko polegające na tym, że topniejący, czyli zmieniający fazę lód, pobiera ciepło z otoczenia, efektywnie je schładzając. Topnienie można wywołać przez potraktowanie czynnika jonami, a mówiąc praktycznie, w ten sam sposób jak sól jest wykorzystywana do zapobiegania oblodzeniu jezdni. Cykl jonokaloryczny wykorzystuje sól do wywołania zmiany fazowej czynnika. W swoich eksperymentach naukowcy wykorzystali sole jodowe i sodowe do topnienia węglanu etylenu, z których osiągano jony za pomocą przyłożenia napięcia. Według opisu badań udało się osiągnąć zmiany temperatury na poziomie 25 stopni Celsjusza przy napięciu wynoszącym zaledwie 22 setne volta. Badacze podkreślają nie tylko ekonomię nowej metody chłodzenia, ale również znacznie mniejsze obciążenie dla środowiska niż w przypadku obecnie stosowanych czynników chłodzących. Izraelska firma Polaris Solutions we współpracy z izraelskim Ministerstwem Obrony przedstawiła Kit 300, technikę kamuflażu, która składa się z powłoki wykonanej z materiału Thermal Visual Concealer, który maskuje na tyle skutecznie, że żołnierze są niemal niewidoczni na tle środowiska, w którym się znajdują. Materiał wykorzystuje kombinację mikrowłókien, metali i polimerów, które utrudniają dostrzeżenie żołnierzy nie tylko ludzkim, nieuzbrojonym okiem, tu wystarczy odpowiedni wzór, ale także, co jest prawdziwym hitem, za pomocą kamer termowizyjnych. Jeśli chodzi o maskujący wzór, to tkanina właściwie oferuje dwa po obu jej stronach. Wystawienie jednej kamufluje w gęstej roślinności, druga zaś jest bardziej odpowiednia dla obszarów pustynnych. Jeśli potrzeba jeszcze innych wzorów, producent może dostosować wzory i kolory do potrzeb. Dodatkowym atutem materiału jest wodoodporność. Płachta materiału może być wykorzystana jako schronienie dla wojska, używana jako mały namiot. Chociaż materiał jest lekki, jest wystarczająco wytrzymały, aby można go było formować w trójwymiarowe kształty, co umożliwia przekształcenie go także na przykład na nosze. Naukowcy z Wiednia stworzyli akumulator tlenowo-jonowy, który w przyszłości może zastąpić tradycyjne baterie. Ma wiele zalet, takich jak dłuższa żywotność oraz brak utraty pojemności z biegiem czasu. Trudno byłoby wyobrazić sobie świat bez baterii litowo-jonowych, które zasilają wszystko, począwszy od zabawek, a kończąc na samochodach. Jest to powszechnie stosowana technologia, jednak nie jest ona pozbawiona wad. Takie akumulatory mają tendencję do zapłonu po uszkodzeniu, a poza tym tracą pojemność z biegiem czasu, a do ich produkcji potrzebne są rzadkie pierwiastki. Być może w niedalekiej przyszłości pojawi się na rynku coś znacznie lepszego, mianowicie akumulator tlenowo-jonowy. Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu opracowali bowiem taki typ baterii, który ma wiele zalet. Wprawdzie nie oferuje takiego samego poziomu gęstości energii jak bateria litowo-jonowa, ale jej pojemność nie zmniejsza się z upływem czasu. Poza tym może się regenerować, co zapewnia niezwykle długą żywotność.
Przegląd informacji przygotował Szymon Taranda.
Thank you.
Science. Radiowe odkrycia.
Wieczorową porą w czwartki mamy dla Państwa sporą dawkę wiedzy. Pierwszym gościem programu, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, będzie doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pan Kamil Jurowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych Instytutu Nauk Medycznych, także profesor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Pan Kamil Jurowski jest kierownikiem tamtejszego zakładu toksykologii regulacyjnej i sądowej, jedynego w Polsce. Dodam, że Instytut Ekspertyz Medycznych to państwowa jednostka organizacyjna podlegająca ministrowi sprawiedliwości i prowadząca działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Profesor Kamil Jurowski to także autor wielu artykułów na łamach pism naukowych oraz autor podręczników akademickich na temat toksykologii. I właśnie tematem rozmowy będzie ta dziedzina nauki. Zazwyczaj toksykologia kojarzy nam się z kryminalnymi historiami, a w rolę detektywa wciela się toksykolog. Jednak współczesna toksykologia ma nieco inne oblicze. To fascynująca dziedzina, której renesans pozwala na pogłębione analizy. Na początku wyjaśnijmy, czym są toksyny.
Trucizny w zasadzie towarzyszyły ludziom od zarania dziejów i tak to przyjmujemy. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że jako nauka przyrodnicza toksykologia tłumaczona jest też na podstawie ewolucji, prawda? Więc to, co było pierwszą trucizną człowieka, to jedno pytanie, natomiast drugie, co było w ogóle pierwszą trucizną na świecie? Czym jest trucizna? Paradoksalnie my w toksykologii coraz rzadziej używamy pojęcia trucizna, używamy innego pojęcia, o którym powiem później. Paracelsus to ważna postać, nazywana ojcem toksykologii, szwedzki przyrodnik i lekarz, który powiedział kiedyś, że wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo wszystko zależy od dawki. I my tą definicję przyjmujemy, dodajemy do tego, że oczywiście zależy też od formy tej substancji, drogi podania, a także od czasu narażenia tej substancji, prawda? Bo czas będzie miał duże znaczenie, to jest tak zwane prawo Habersza, czyli iloczyn stężenia i czasu jest charakterystyczny dla danych objawów toksycznego działania. Powiedziałem, że coraz rzadziej toksykolog paradoksalnie używa pojęcia trucizna, ponieważ to jest pojęcie, które gdzieś tam każdy intuicyjnie rozumie, prawda? Że to jest substancja, która albo podana lub wytworzona w organizmie będzie sprawowała negatywne skutki lub prowadziła do zgonu. Natomiast my już w toksykologii coraz częściej używamy pojęcia ksenobiotyk. Ksenos, obcy, bios, życie, czyli substancja obca dla życia i dlaczego to tak jest. No, wynika to bezpośrednio z rozwoju toksykologii, ponieważ to jest szalenie ciekawa dyscyplina samodzielna, interdyscyplinarna.
Jakie wyzwania stoją przed współczesną toksykologią i podejrzewam, że chodzi pewnie o powstawanie coraz to nowych substancji, których wpływu jeszcze nie znamy na organizmy żywe czy ekosystemy.
No to jest właśnie inspirujące współcześnie, że mamy grupy substancji, które są nieprzebadane, tak? A są na przykład ekstremalnie toksyczne. Jeden z tematów doktoratów realizowanych u mnie dotyczy substancji fosforoorganicznych bardzo reaktywnych typu nowiczoki. To są związki, które są niezwykle reaktywne chemicznie, stanowiły zagrożenia terrorystyczne, prawda? Skripal, Nawalany to są nazwiska, które nam się gdzieś tam w ostatnich latach przewijały w mediach i kojarzymy właśnie z tych incydentów terrorystycznych. To były właśnie prawdopodobnie te substancje użyte do zatrucia. Mamy przypadki kliniczne opisane, tylko niewiele wiemy. Okazuje się, że struktury chemiczne nie do końca są zdefiniowane, a robienie badań eksperymentalnych no, niesie duże ryzyko dla eksperymentatora. W związku z tym jednym z wyzwań jest zastosowanie nowoczesnych badań in silico, czyli wszystko to, powiedzmy najprościej ujmując, wszystko to, co możemy wykorzystać, jeśli chodzi o komputerową analizę i symulacje, predykcje lub mówiąc zupełnie najprościej prognozę toksyczności, to właśnie możemy utworzyć na podstawie odpowiednich symulacji, prawda? I w ten sposób możemy wyznaczyć istotne parametry toksykologiczne dla tych substancji i taką ideę ma jedna z prac doktorskich realizowana u nas.
Czyli to też pokazuje, jak toksykologia jako nauka rozwija się, jaką drogę przechodzi od takich eksperymentów w laboratorium poprzez rzeczywiście analizę czysto komputerową, gdzie nawet człowiek nie ma bezpośredniego kontaktu z daną substancją. Ale pytanie jest takie, dokąd to będzie zmierzało?
Problem podstawowy, jaki leży we współczesnej toksykologii, to przede wszystkim kilka rzeczy. Uświadomienie ludzi o tym, że toksykologia się zmienia, że nie robimy tylko badań z udziałem zwierząt, bo kiedyś usłyszałem, że toksykolog to jest człowiek, który ma licencję na zabijanie zwierząt. Dzisiaj próbujemy realizować badania z udziałem metod alternatywnych, to znaczy zastępowanie, eliminacja w ogóle udziału zwierząt w badaniach i do tego trzeba dążyć, ale przy założeniu, że jesteśmy w stanie uzyskać informacje na podobnym poziomie istotności, tak? Więc między innymi te badania toksykologii in silico spełniają ten warunek. I chodzi o to, że ten renesans toksykologii ma polegać na tym, że my mamy od tej klasycznej toksykologicznej oceny ryzyka zdrowotnego przejść do tej oceny ryzyka następnej generacji. Czyli wykorzystywać narzędzia, których wcześniej nie używaliśmy, stosować bazy danych, które już ktoś kiedyś przeprowadził jakieś badania. Jesteśmy w stanie do analogów strukturalnych odnosić się, tak? I żeby to wszystko zrealizować, są ważne projekty Unii Europejskiej, które to podsumowują. Mamy wiele innych metod właśnie alternatywnych typu organ on chip, tak? Czyli symulacja pewnych warunków fizjologicznych w danym kompartmencie, przedziale ustroju, który nas w danym momencie interesuje i już są głosy, że no z jednej strony to jest tylko symulacja, no ale przejście jest to oczywiście z in vitro do przewidywania w większym zakresie, bo albo to są układy trójwymiarowe, albo właśnie te zminiaturyzowane układy organu na chipie, prawda, które mają nam symulować pewne rzeczy. Na pewno musimy też zmienić pewne podejście w myśleniu, bo wielokrotnie zdarza mi się słyszeć lub czytać, bo to chyba częściej gdzieś w internecie ludzie czytają, że można zrobić sensację z pewnych rzeczy, prawda? Sama obecność pewnej substancji powoduje strach, prawda? Możemy tutaj wzbudzić sensację. Ciekawy tytuł artykułu jest, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał jakieś leki, prawda? Już nikt tego nie komentuje, jakie i na jakiej podstawie, ale gdyby ktoś wszedł i sprawdził, na jakiej zasadzie, to by zobaczył. Przede wszystkim, jakie zadania ma ta jednostka, że to nie jest coś rzadkiego, tylko to się zdarza dosyć często, że to jest po to, żeby nas uchronić od pewnych rzeczy, a niekoniecznie to jest ekstremalnie toksyczne. Oczywiście nie należy też myśleć, że nic się nie stanie, prawda? Od tego mamy prewencję. Musimy zapobiegać pewnym rzeczom, a nie jak się mleko rozleje przysłowiowe, to wtedy jak trwoga, to do toksykologa, tak? No należałoby o tym też pomyśleć, żeby wprowadzać pewnego rodzaju rozwiązania, które ludziom mogą pomóc. I jednym z tego typu rozwiązań w oczekiwaniu na te potrzeby społeczne jest grant projektu taki ministerialny, które uzyskało naukowe koło toksykologiczne Paracelsus, którego jestem opiekunem, odnośnie toksykowigilancji, prewencji zatruć i pierwszej pomocy w zatruciach ksenobiotykami, które mają istotne znaczenie kliniczne w Polsce. To jest takie zadanie dla młodych właśnie, żeby rozwijać też między innymi tą prewencję, tak? Więc będziemy tworzyć różnego rodzaju materiały multimedialne, docierać do tych osób, które są w sieci, na mediach społecznościowych, tak żeby nowocześnie trafić do szerokiego grona odbiorców, bo jednak obserwuję jako akademik, że coraz więcej osób czerpie wiedzę raczej nie z podręczników akademickich, bo na etapie studiów na pewno, natomiast później to już media społecznościowe przejmują część, prawda, tej roli i dlatego w ten nowoczesny sposób staramy się też po pierwsze zainicjować zainteresowanie toksykologią, uchronić ludzi przed ważnymi substancjami i pomóc w ten sposób rozwijać tak tą toksykologię. Troszeczkę popularno-naukowy, nie tylko naukowy sposób, ale też mówić w sposób taki, żeby to było zrozumiałe dla takiego człowieka. No bo oczywiście można mówić o pewnych szczegółach, których przeciętny człowiek nie będzie zainteresowany nawet tym. Natomiast chodzi o to, żeby wspomóc rozwój tej toksykologii na każdej płaszczyźnie.
O inicjatywach profesora Kamila Jurowskiego będziemy z pewnością jeszcze mówić w Polskim Radiu Rzeszów, a ja Państwa zachęcam do pogłębiania wiedzy o toksykologii i instytucjach, których profil działalności opiera się na pracy toksykologów.
Thank you.
A teraz w Science Radiowe Odkrycia zabieram Państwa do Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych na Politechnice Rzeszowskiej. To przestrzeń, w której znajdują się różne urządzenia. My skupimy się na drukarkach 3D, bardzo prostych, ale również specjalistycznych. Druk 3D znany jest nam już od kilkudziesięciu lat, natomiast od dwóch dekad rozwija się bardzo intensywnie, a ostatnie lata pokazały, że ta technologia jest po prostu przyszłością. O druku 3D opowie nam doktor inżynier Katarzyna Bulanda z Katedry Kompozytów Polimerowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Jest to technologia, która pozwala otrzymać nam różnego rodzaju elementy o różnej barwie, o różnych właściwościach w bardzo krótkim czasie, ponieważ projektujemy swój detal za pomocą oprogramowania komputerowego, na przykład w AutoCADzie czy Inventorze. Następnie przesyłamy taki plik danych w odpowiednim formacie, jest to format najczęściej STL, do programu, który już obsługuje naszą drukarkę. Po czym ustalamy parametry procesu, to jest wysokość warstwy, temperatury, czy to filamentu, czy stołu roboczego, gęstość właśnie druku, czy to my mamy kształtkę w pełni zadrukowaną, czy na przykład jedynie jej powierzchnię zewnętrzną, bo takie też możemy robić, czyli ona wtedy w środku jest pusta, po czym rozpoczyna się proces druku. W naszym laboratorium mamy drukarki 3D, które pracują w technologii osadzania stopionego materiału. Tym materiałem jest właśnie ta nitka, która jest podawana do drukarek 3D i tą nitką jest filament, bo to on się nazywa właśnie tak profesjonalnie filament. I proces druku drukarki 3D były właśnie taką nowością. Co za tym idzie, same maszyny czy materiały były dosyć drogie. Po czym było to już bardziej powszechne i obecnie doszło do takiego momentu, że ludzie w swoich domach nawet mają drukarki 3D, ponieważ te maszyny już są tanie i te filamenty, czyli te materiały do druku również są tanie. I tutaj jeszcze co należy zaznaczyć, to oprogramowanie do sterowania tą maszyną nie jest skomplikowane, i każdy powinien sobie spokojnie poradzić z obsługą.
Dlaczego nauka zainteresowała się drukiem 3D i rozwojem tej technologii?
Naukowcy ciągle badają druk 3D, ponieważ jest to technologia, która pozwala uzyskać przede wszystkim bardzo skomplikowane detale. One tradycyjnymi metodami byłyby ciężkie do uzyskania. Często porównuje się druk 3D z formowaniem wtryskowym. W przypadku formowania wtryskowego musimy wykonać bardzo kosztowne formy wtryskowe, jeżeli chcemy uzyskać jakieś detale. Jeżeli chodzi o druk 3D, nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych elementów do drukarki, dlatego ten proces jest bardzo prosty i tani. Co następnie? Zmniejszył nam się czas samego procesu, bo tutaj w tradycyjnych formach, jak na przykład formowanie wtryskowe, musieliśmy raz, że zaprojektować tą formę, później czekać na jej wykonanie, następnie sprawdzać, czy to wszystko poprawnie działa. W przypadku druku 3D omijamy wszystkie te etapy procesu. I te wydruki otrzymane z wytwarzania przestrzennego mogą już zostać wykorzystane jako elementy funkcjonalne. Wcześniej służyły one tylko jako prototypy, ponieważ miały małą wytrzymałość użytkową. Obecnie są dostępne już takie materiały, no i oczywiście naukowcy nauczyli się tej technologii, dlatego możliwe jest otrzymanie już takich elementów, detali, które charakteryzują się odpowiednimi właściwościami do odpowiednich zastosowań.
Czyli można na przykład wydrukować sobie jakiś element maszyny, wykorzystując do tego odpowiedni filament z odpowiednią wytrzymałością, twardością i tak dalej. I od razu zamontować go w urządzeniu, by mogło na przykład dalej działać.
Tak, oczywiście, jeżeli mamy potwierdzone to odpowiednimi badaniami, że to tworzywo jest rzeczywiście tak wytrzymałe, to możemy.
To, czym się pani zajmuje, to filament, czyli materiał, z którego powstają drukowane przedmioty, drukowane elementy. I w pani poszukiwaniach naukowych chodzi o znalezienie odpowiednich kompozytów polimerowych. Czego pani poszukuje?
Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ w zależności od tego, gdzie chcemy zastosować dany element. I na przykład stosujemy daną osnowę polimerową, jest to zwykłe tworzywo sztuczne, czyli takie bez dodatków. Następnie my jako naukowcy, również posiłkując się literaturą, możemy odnaleźć takie dodatki, takie napełniacze, które pozwolą nam uzyskać po wprowadzeniu ich do osnowy polimerowej dane właściwości, jak na przykład wzrost stabilności termicznej. I na przykład potrzebujemy osłonę na urządzenie, które się grzeje. tak? Czyli wzrasta jego temperatura powyżej pokojowej. No i my chcemy uzyskać taki materiał, z którego możemy wydrukować tworzywo i to tworzywo, czyli już potem ten finalny nasz element, nie będzie się ani odkształcał, ani nie będzie widoczne żadne poużytkowe wady.
Czyli na przykład możemy sobie wydrukować wtedy, mając ten odpowiedni filament, osłonkę na lampę, która po prostu będzie odporna na ciepło bijące od żarówki?
Tak, oczywiście. Co więcej, możemy sobie dobrać kolor, dobrać jaka to ma być osłonka, sami zaprojektować wygląd, wymiar, właśnie to wypełnienie tej osłonki, także tutaj możliwości są nieograniczone.
Druk 3D to inaczej tak zwane wytwarzanie przyrostowe, a więc powoli, stopniowo na danym elemencie powstają kolejne stopnie, można to tak określić, danego elementu, aż zostanie do końca nadbudowany. Jakie rodzaje aktualnie polimerów istnieją na rynku i na co nam pozwalają?
Tak jak tutaj pani powiedziała, budowany element jest warstwowo, czyli nakładana jest pierwsza warstwa na właśnie takiej ścieżce, którą wcześniej zaprojektowaliśmy i kolejno warstwowo układane są następne stopnie tego naszego detalu. To wszystko jest oczywiście spajane ze sobą, ponieważ ten filament jest ogrzewany do około pół stopnia powyżej temperatury topnienia, także to pozwala nam spajać te warstwy między sobą, dlatego nasze elementy są też również szczelne. Obecnie jest szereg, naprawdę jest szeroka gama tworzyw stosowanych do druku 3D, ale takie tradycyjne to jest ABS, czyli akrolinitryl butadien styren, PC, czyli poliwęglan, polistyren, to jest PS. Również drukowane są elementy z politereftalanu etylenu, to jest PET. I tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że ten PET jest zazwyczaj modyfikowany glikolem, bo do każdego tworzywa są oczywiście dane rozwiązania. Modyfikacja glikolem pozwala na łatwiejsze drukowanie tego tworzywa. I kolejnym jeszcze takim standardowym materiałem jest na przykład polilaktyt, PLA, stosowany tak tradycyjnie do wykonywania ubrań oraz na przykład torebek do herbaty. My na osnowie polilaktydu często otrzymujemy takie już można powiedzieć implanty, ponieważ jest to materiał biokompatybilny, nie jest toksyczny dla organizmu człowieka.
Druk 3D jest wszechstronnie wykorzystywany. Być może nawet nie jesteśmy świadomi tego, że przedmioty, które posiadamy, lub ich elementy, zostały wykonane techniką przyrostową.
Thank you.
Enceladus to być może kolejne miejsce w galaktyce, gdzie znajduje się woda. Uwaga, możliwe, że jest to globalny ciekły ocean. O Enceladusie i wodzie w kosmosie z panem Andrzejem Majką, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, kierownikiem Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, rozmawiał Łukasz Wacławek.
Głowa do góry.
Wydaje się, że w tym przypadku głowa do góry nie wystarczy. Trzeba użyć pewnie dobrego teleskopu, aby go zobaczyć. Księżyc Saturna, Enceladus, ma średnicę tylko 505 km i jest tak mały, że zmieściłby się w granicach Polski. Jest jednym z najbardziej obiecujących potencjalnych miejsc dla życia w całym Układzie Słonecznym, ale czy na pewno? Może są lepsze miejsca?
Obecnie przyjmuje się, że chyba takim najlepszym miejscem do rozwoju życia w Układzie Słonecznym poza Ziemią jest Mars, mimo wszystko, bo jest to planeta stosunkowo blisko położona Ziemi i warunki ma dosyć atrakcyjne dla człowieka. Chodzi głównie tutaj o wahania temperatury dobowe, roczne, które sprawiają, że te warunki bardzo mocno nie odbiegają od warunków ziemskich. Ale również i inne ciała niebieskie w Układzie Słonecznym są badane pod kątem możliwości zasiedlenia, czy też potraktowania ich jako bazy przesiadkowej do dalszych lotów w daleki kosmos. I chociażby księżyce, czy to Saturna, czy Jowisza, są również jako potencjalne miejsca do życia, zakładania baz pozaziemskich. Galaktyka jest olbrzymia, w związku z tym możemy tutaj zobaczyć całą Drogę Mleczną. Potocznie określamy w ten sposób tą naszą galaktykę, w której się znajdujemy i te wszystkie gwiazdy, które możemy zobaczyć. Natomiast bardzo ciekawym jest sam nasz Układ Słoneczny, który składa się z planet wewnętrznych, planet zewnętrznych. Planety wewnętrzne, Merkury, Wenus, są trudniejsze do obserwacji. One są zazwyczaj, znajdują się tuż ponad horyzontem i można je obserwować tuż przed wschodem albo tuż po zachodzie Słońca. Potem bardzo, bardzo szybko chowają się pod linią horyzontu i trudno jest je zobaczyć. Natomiast Saturn i Jowisz są dosyć łatwe do obserwacji. One często przez długą część nocy znajdują się dosyć wysoko nad horyzontem, są bardzo wyraźnie widoczne ze względu na to, że są dużo jaśniejsze od innych obiektów. Mają takie lekko żółtawe zabarwienie, które pozwala odróżnić ich od typowych gwiazd. Najjaśniejszą planetą jest Jowisz, ale Saturn również jest bardzo dobrze widoczny.
No i wracając do tego księżyca Saturna, Enceladusa, sonda Cassini pozwoliła naukowcom odkryć, że to księżyc, który może skrywać w swoim wnętrzu ocean ciekłej wody. To byłby chyba ewenement.
Tak, wody w kosmosie poza Ziemią jest stosunkowo dużo, natomiast w postaci ciekłej występuje ona bardzo rzadko. Są tylko pewne obszary w odległości od każdej z gwiazd, jeżeli występują tam gdzieś planety, na które występuje woda, które pozwalają na to, żeby ta woda wystąpiła w postaci ciekłej. I przyjmuje się, że na Enceladusie może znajdować się wewnętrzny ocean ciekłej wody, ponieważ na pewno nie na powierzchni. To jest księżyc, który znajduje się dosyć daleko od Słońca. Ta ilość energii, która dociera do niego, już nie pozwala na to, żeby ta temperatura na powierzchni występująca pozwoliła na to, żeby ta ciekła woda tam występowała. Natomiast wewnątrz planety temperatura jest wyższa. Tam przyjmuje się, że może występować ciekła woda, a jeżeli ciekła woda, to może i życie.
Jak Enceladus wygląda? Wydaje się, że to jakaś kula, która pokryta jest lodem.
Tak, jest to kula pokryta lodem, która porusza się stosunkowo niedaleko od Saturna, mniej więcej po orbicie kołowej, w odległości około 250, niecałe 300 tysięcy kilometrów od powierzchni Saturna. W związku z tym jest ona blisko tej powierzchni Saturna, bo musimy oczywiście o tym również pamiętać, że Saturn jest wielokrotnie większy od powierzchni Ziemi, ma średnicę prawie 60 tysięcy kilometrów. W związku z tym Enceladus okrąża po bliskiej orbicie. Na tle Saturna dosyć trudno go zaobserwować ze względu na tą dysproporcję wymiarów, ponieważ znajduje się daleko, no to ta woda, która na nim się znajduje na powierzchni, jest właśnie w postaci lodu, dlatego daje taki obraz, jakby to była planeta lodowa.
No i tak wybiegając daleko w przyszłość, jakie są zagrożenia dla ewentualnego lądowania na Enceladusie? Tak czysto hipotetycznie, czy to w ogóle możliwe?
Tutaj trudno mówić o lądowaniu, ponieważ obiekt o tak niewielkich wymiarach posiada stosunkowo niewielkie przyciąganie. W związku z tym lądowanie będzie raczej występowało w postaci zakotwiczenia statku kosmicznego do takiego obiektu niewielkiego, ponieważ siła grawitacji jest tam na tyle nieduża, że taki statek mógłby się po prostu oddzielić od tego księżyca i nie byłby w stanie na nim pozostać. Natomiast też trzeba pamiętać, że znajduje się to bardzo blisko planety giganta, czyli planety Saturn, która po pierwsze ma bardzo dużą siłę grawitacji, po drugie generuje bardzo duże pole elektromagnetyczne, które może być niebezpieczne i dla człowieka, dla organizmów żywych i również dla urządzeń pokładowych elektronicznych. W związku z tym, żeby można było znaleźć się tak blisko tej planety, to trzeba by było zastosować jakieś specjalne ekrany, które nas uchronią od cząsteczek promieniowania kosmicznego, które zostało tam uwięzione i które potencjalnie jest niebezpieczne.
I tak już na sam koniec. Która planeta w zasięgu naszego wzroku jest możliwa w najbliższym czasie, abyśmy tam mogli wylądować?
Mimo wszystko jednak myślę, że Mars.
Czekamy na kolejne efekty poszukiwań naukowców związanych między innymi z wodą w kosmosie. A jak usłyszeliśmy, nasza galaktyka kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Mam nadzieję, że tę godzinę spędzili Państwo miło. Z Polskim Radiem Rzeszów i Nauką, a także Magdaleną Chałuchą, która przygotowała muzykę, realizującym audycję Janem Pielichowskim i mówiącą do Państwa te słowa Justyną Piekło. Dziękujemy za uwagę i życzymy spokojnej nocy. Aluminium, velo, titanium.